przy gorącym stole.
Dobry wieczór. Dzisiaj po raz drugi Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu. Nisko 8 minut po godzinie 18. Zawsze w poniedziałek dyskutujemy o polityce. Tym razem z lekkim akcentem międzynarodowym, no ale tragiczna informacja, która dopłynęła do nas z Rosji, sprawia, że tak naprawdę trochę ten weekend pod kątem znowu takiego wzmożonego dyskursu na temat tego, co dalej z Rosją po śmierci Aleksieja Nawalnego. Na dzisiaj bardzo ciekawy zestaw rozmówców. Taki sobie dobrałem. Bardzo się cieszę, że Państwo zgodziliście się dziś rozmawiać. Z nami na łączach jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór, panie redaktorze, i witam wszystkich słuchaczy.
Jest także przewodnicząca poznańskiej lewicy Beata Urbańska. Dzień dobry, pani radna.
Dzień dobry, dobry wieczór państwu.
I poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, panie pośle.
Dobry wieczór państwu.
Tak jak powiedziałem, najpierw sprawy międzynarodowe, potem samorządowe, bo to właściwie nam konsumuje ten czas teraz bieżący, tak jak obserwuję to, co się dzieje w serwisach. Może jedna mała uwaga. Są oczywiście także protesty rolnicze. Natomiast mówiłem o nich szerzej tydzień temu z poprzednimi gośćmi. Uznałem, że nie będę tego ponawiał. Tym bardziej, że tak naprawdę postulaty są te same. Forma tylko eskaluje protestu. Za tydzień jeszcze zresztą kolejny protest, tak jeszcze do co najmniej końca miesiąca. Albo i dłużej. A zatem odkładam dzisiaj ten temat. Tak jak powiedziałem, chciałbym od państwa taką małą refleksję uzyskać, ponieważ to jest takie zaskakujące. Wszyscy mówią o śmierci Nawalnego i w zasadzie nie spotkałem głosu, który by mówił przypadek. Może to się stało naturalnie, może Nawalny się źle poczuł, zachorował. Właściwie wszyscy mówią, to zrobił Putin, to zrobiła Rosja putinowska. No to w zasadzie to się, proszę państwa, sam komentuje.
To w zasadzie się samo komentuje i trudno tego jakby inaczej to skomentować i patrzeć też na to przez pryzmat tego, że jednak został, co by nie powiedzieć, zamordowany opozycjonista i chyba wszyscy tak samo to postrzegamy i jest taka jednoznaczna opinia, szczególnie w kontekście tego, co się za chwilę będzie działo w Rosji, myślę o wyborach i to w zasadzie trzeba spojrzeć na to szerzej i pytanie, które powinni sobie stawiać szczególnie politycy, co dalej z tą Rosją, jak to będzie dalej wyglądało.
Ja to pytanie państwu politykom oczywiście zadam, to jest oczywiste. Dzisiaj zresztą Parlament Europejski, przepraszam, szefowie dyplomacji państw 27 debatowali na ten temat. Wdowa po Aleksieju Nawalnym także przybyła na to spotkanie, no więc to będzie to moje kolejne pytanie. Na razie wracam do tego pierwszego pytania. Śmierć Nawalnego, przypadek? Nie sądzę. Panie pośle.
Myślę, nikt z nas nie wie, jakie były okoliczności śmierci, natomiast rzeczywiście to już jest pewnie 20 taka sytuacja, w której są przypuszczenia, że mamy do czynienia z mordem politycznym. Przypomnę Anna Politkowska, Aleksander Litwinienko, Skripal, Borys Niemcow,
ojciec i córka Skripal,
Pirogirzyn. Bardzo różni ludzie, ale giną w Rosji. To się właśnie co roku takie głośne morderstwo ma miejsce. Przez wiele lat Zachód przechodził do porządku dziennego. Przypomnę tylko, że zarówno Anna Politkowska, jak i Aleksander Litwinienko, to są sytuacje z 2006 roku. Chwilę później Donald Tusk rozpoczął reset w relacjach z Rosją. Czyli wcale tak bardzo to opinii publicznej w Europie nie bulwersowało przez te lata. Oczywiście sytuacja dzisiaj ze względu na wojnę jest inna. Rosja jest nie tylko autorytarna, ale możemy powiedzieć wręcz jest despotyczna. Wszystko wskazuje na to, że każdy przeciwnik systemu, każdy przeciwnik Władimira Putina może skończyć źle. I myślę, że te sytuacje mają po prostu przekonać mieszkańców Rosji, że wszelki opór jest...
Panie pośle, to jest komunikat dla Rosjan bardziej?
Myślę, że to jest komunikat dla Rosjan, że na miesiąc przed wyborami w Rosji, że wszelki opór jest daremny. Trzeba się po prostu podporządkować i razem z Władimirem Putinem budować wielką Rosję. Jeszcze jedna uwaga, bo oczywiście wszyscy po ludzku współczujemy i rodzinie i rodzinie Nawalnego. Jesteśmy też jakoś poruszeni tą całą sytuacją, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, bo to też często w tych dyskusjach umyka, że Aleksander Nawalny to nie był jakiś rosyjski demokrata, to też był rosyjski imperialista. On uważał, że dobrze, że Rosja zajęła Krym. Uważał, że to są ziemie rosyjskie. Więc to nie jest tak, że opozycjoniści w Rosji, czy ci, którzy pełnią rolę opozycjonistów, to są osoby, które chciałyby pokoju na świecie i chciałyby radykalnie zmienić Rosję według takiego zachodniego wzoru. To są różne, zwykle to są różne twarze Rosji imperialnej. I tak jest także w tym przypadku.
Pani poseł, pani komentarz do tego, do tej piątkowej informacji. Później rzeczywiście pojawiła się dyskusja i wokół Nawalnego, i wokół tego, do kogo Putin ten swój przekaz adresował. Jeżeli oczywiście przyjmujemy tę narrację, że jest to zbrodnia polityczna.
Tak, ja nie mam wątpliwości absolutnie, kto za tą zbrodnią stoi, i nie mam wątpliwości, że za tę śmierć odpowiedzialny jest Putin i reżim Putina. Proszę Państwa, ten człowiek ponad 200 dni był w karcerze. Poza tym, że sama kolonia karna była bardzo ciężkim łagrem, to jeszcze ponadto był maltretowany. On zresztą napisał w ostatnich chyba słowach do żony, że znowu trafia do karceru na kilkanaście dni. Także to był człowiek zresztą, który już trafiając do więzienia był przecież, pamiętajmy, bardzo schorowany po tym zatruciu. Przecież on przez kilka tygodni uczył się chodzić. Ten organizm był już bardzo spustoszony. W związku z tym to nie był człowiek na pewno zdrowy. Nie zmienia to faktu, że walczył z Putinem i walczył tak naprawdę z całym systemem, bo to nie tylko chodziło o Putina, z całym reżimem. Choć mogliśmy przypuszczać, że tak się właśnie zakończy jego życie, bo oczywiście Putin nie znosi przeciwników. Tak się stało z Politkowską, tak się stało z Niemcowem i innymi osobami, które postawić się przeciwko reżimowi Putina. Tak, ja też to traktuję jako swego rodzaju ostrzeżenie. Ktokolwiek stanie przeciw, jego los będzie tak samo wyglądał. Najgorsze jest to, że nie ma następcy, bo tak naprawdę tam się pojawiają jakieś osoby, ale to na pewno nie są...
Teraz się dwa razy zastanowią pewnie.
Tak, oczywiście to nie są takie postaci, które stanęłyby na czele przeciwko Putinowi. To jest bardzo właśnie smutne i przykre, ponieważ za miesiąc bodajże odbywają się wybory prezydenckie. Tak. Putin będzie walczył sam ze sobą, albo właściwie żadnej walki nie będzie, jeśli chodzi o te wybory, i to jest bardzo złe. Ja jeszcze w tym aspekcie chciałabym dodać, że i zwrócić uwagę, bo mówimy akurat o polityce międzynarodowej, zwrócić uwagę też na Trumpa, który przecież jest wielkim sojusznikiem, wręcz bym powiedziała przyjacielem Putina. Co on dzisiaj opowiada, jak traktuje Putina, w jaki sposób odnosi się do całej tej sytuacji wojny w Ukrainie. I w tym aspekcie, ponieważ pan poseł też dotknął tutaj resetu i różnych historycznych faktów, czy też te fakty, powiedziałabym, są lekko zmanipulowane, no to też muszę powiedzieć, że też państwo się zastanawiają, bo wiem, że w gronie państwa partii, czy...
Nie było resetu, pani poseł?
Partyjny funkcjonariusz.
Po roku 2007 roku.
Ale przepraszam, ja mam trochę trudniejszą sytuację, bo jednak jestem na łączach. Więc jest wielu sojuszników polityki Donalda Trumpa. W związku z tym, no proszę spojrzeć, jak wprost można też...
W Prawie i Sprawiedliwości rzeczywiście jest wielu zwolenników polityki Donalda Trumpa, natomiast w Platformie Obywatelskiej jest wielu zwolenników Władimira Putina i przez wiele lat po 2007 roku dawali temu wyraz.
Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, to tak może też przewrotnie. Pamiętacie pewnie państwo wywiad Putina sprzed kilku dni, w którym ten słynny dla byłego dziennikarza Fox News, w którym on powiedział, że paradoksalnie lepszym dla niego prezydentem byłby Joe Biden. W tym sensie, że Bidena już zna, jest dla niego przewidywalny, Trump jest zupełnie nieprzewidywalny, ale też zostało to potraktowane może jako taki pocałunek śmierci tak naprawdę dla Bidena, żeby teraz się przykleić do niego i jednak paradoksalnie to Trumpa wesprzeć. Więc w co gra Władimir Putin, tak naprawdę chyba wie wyłącznie Władimir Putin.
I chyba tylko on, ale on też będzie się musiał mierzyć już nie tyle z Nawalnym, co trochę też z jego legendą, bo...
Bo właśnie, to, czy to jemu było potrzebne?
Czy to jemu było potrzebne? To jest pytanie.
No, skazanego właśnie do końca życia
człowieka. Dokładnie, a dzisiaj będzie i tak mierzył się z tą legendą i to będzie na pewno przez najbliższe tygodnie bardzo świeże. I ja liczę na to, że jednak, bo ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, że gdzieś tam w końcu ta kolejna śmierć to przełamie, no.
To... Jeden aspekt, o którym mówił poseł Wróblewski, to jest ta... Te wypowiedzi różne Aleksieja Nawalnego. W tym kontekście, czy w Rosji może powstać opozycja, która byłaby taka naprawdę w pełni demokratyczna, bo wielu z tych opozycjonistów no, ma taki element trochę takiego imperialnego, lekkiego podejścia, lekkiego to może nawet, to zależy, bo nie chcę tego niuansować w jakąś stronę, ale pojawiają się takie głosy specyficzne i rzeczywiście także u Aleksieja Nawalnego była na przykład, no, choćby pochwała tej wojny z Gruzją, którą Putin już nie pamiętamy tego tak do końca i Tbilisi i tych wszystkich sytuacji.
Szanowni Państwo, no, Polakom się wydaje, że znają Rosję, dlatego że były tu zabory, później był komunizm, ale myślę, że jednak większość z nas słabo zna Rosję. Wiele wskazuje na to, że te wszystkie nazwiska, które tutaj padły, także ofiar Władimira Putina, to nie byli demokraci taki na modłę zachodnioeuropejską czy polską, tylko raczej byli to różne grupy, czy różne stronnictwa imperialne. Rosjanie, nawet jeśli mówią, że są demokratami, to nie oznacza, że wyrzekają się ambicji, aby Rosja była największa.
Chociaż trzeba przyznać, że no, na miejscu Nawalnego niewielu by się zdecydowało pewnie na powrót do Rosji.
Nie, to jest bezapelacyjne, ale to dotyczy też innych osób, o których tutaj mówiliśmy. Być może Anna Politkowska była taką osobą z tego grona, które tu zostało wspomniane. No, człowiekiem, który myślał o Rosji, chciałby Rosja się zwesternizowała, stała się Zachodem. No, przyjęła te wartości europejskie. Nawet nie myślę o tych najnowszych trendach kulturowych, ale no, powiedzmy te podstawowe instytucje europejskie, wolne wybory, demokracja, państwo prawne, jakkolwiek już definiowane.
Pani poseł, trochę do osoby Nawalnego chciałbym jeszcze na koniec nawiązać tej części naszej rozmowy. Pani, pytanie, czy w Rosji opozycja, nawet jak jest opozycją wobec Putina, może być opozycją demokratyczną? Tak nie widać za bardzo pod tym tak. Kremlowskim.
Tu akurat z panem posłem się zgodzę. Faktycznie my nie znamy tej Rosji do końca. Ta opozycja, która nam się wydaje, że jest w jakiejś części, no bo jest przeciwko, czy stanowi przeciwwagę wobec polityki reżimu Putina, mogłaby być demokratyczna, to ona tak naprawdę w takiej formie, jaką my znamy demokrację, nie funkcjonuje. Ja myślę tak, że dopóki Putin żyje, to nie ma szans na to, żeby przywrócono tam, to jest taki trochę slogan, normalność, żeby przywrócono demokrację, żeby po prostu to państwo funkcjonowało w ramach, jakie my znamy. Nie ma na to szansy, to państwo jest bardzo skorumpowane, tam jest po prostu pajęczyna różnego rodzaju powiązań. Trudno to nawet tak naprawdę rozwikłać w krótkiej wypowiedzi i w krótkim programie. Rosja jest dzisiaj imperialnym państwem Putina. No chyba to najprościej warto dodać.
Rosja to Putin.
Tak, Putin to Rosja, Rosja to Putin i tak trzeba to traktować. I zachowania Putina to jest odzwierciedlenie dzisiejszej Rosji.
To jeszcze zakończę taką myślą, że pojawiały się takie głosy, że może Aleksiej Nawalny być takim koncesjonowanym opozycjonistą, który jest namaszczany po to, żeby być tym dobrym policjantem. Koniec końców skończy się w ten sposób, że Putin jakoś ustąpi, odejdzie, czy śmiercią naturalną, czy po prostu zrezygnuje, pojawi się ten Nawalny i to zmieni. Okazuje się, że bardzo mało rzeczywiście wiemy o Rosji, dlatego że no, wraz ze śmiercią Nawalnego cała ten scenariusz, ta maskirowka, z której podobno słynie Rosja, zupełnie nijak się sprawdziła. No bardzo smutne, że tak się uczymy Rosji, ale widocznie tak... to jest też po coś potrzebne, żebyśmy też wiedzieli, jak bardzo zdeterminowany jest Putin, jak bardzo te scenariusze są nieprzewidywalne. Proszę państwa, na nasz grunt, na nasze podwórko wielkopolskie nie tylko ruszymy. Wybory samorządowe o tyle są już jakby widoczne, że w weekend część partii zwołała takie konwencje samorządowe, między innymi Koalicja Obywatelska, także Trzecia Droga. Lewica może nie konwencja, ale także była mowa o propozycjach programowych. Jeśli chodzi, no PiS na razie nie ma konwencji, ale taka rzecz, która mi się najpierw ogólnie rzuciła w oczy, to jest też to, jeden z obserwatorów napisał, że właściwie partie zwycięskie z 15 października w dużej mierze skupiają się na konsolidacji szeregów. Trochę jakby na zasadzie takiej, może się nie powtórzyć ta frekwencja, może się nie udać to, żeby tyle osób poszło do urn i trzeba mobilizować elektoraty. Czy ja dobrze czytam te przekazy, które usłyszałem w weekend na konwencjach? Pani poseł.
Tak, ja byłam na konwencji naszej Koalicji Obywatelskiej, która odbyła się w weekend, w sobotę. I przyznam, że no poza tym, że oczywiście było mnóstwo takich pozytywnej energii, pozytywnych emocji, byli też samorządowcy, parlamentarzyści. No bo to jest tak, jak pan redaktor powiedział, też mobilizacja po to, żeby ten drugi krok marszu naszego do zwycięstwa wykonać. Ale prawda jest też taka, i tak powiedział to pan przewodniczący, że nic nie jest dane raz na zawsze i zwycięstwo też nie jest dane raz na zawsze. W związku z tym trzeba to pielęgnować, trzeba o to dbać, trzeba zabiegać o naszych wyborców, oczywiście w imię realizacji programu, który obiecaliśmy w czasie wyborów parlamentarnych. Te wybory wcale nie są łatwiejsze. Wybory lokalne, samorządowe, a coś o tym wiem, są bardzo trudne, bo jesteśmy już tak bardzo, bardzo blisko naszych lokalnych społeczności. Tu nie może być przypadku. W związku z tym szykujemy się, mobilizujemy się bardzo mocno, no po to, żeby te wybory wygrać, bo to poza tym, że oczywiście parlament jest niezwykle istotny, i ważny, to lokalne nasze ojczyzny również nie chciałabym, żeby opanowane były przez PiS. W związku z tym ta walka w imię koalicji 15 października, bo różne są konfiguracje, ale ta strona demokratyczna absolutnie powinna ze sobą współpracować.
Panie pośle, to Beata Urbańska widzę, że...
Pani... W Poznaniu pewnie będzie mieć trochę inną sytuację. My nie mamy takiej polaryzacji. To, co się u nas zadzieje, to na pewno nie to, że będziemy, że PiS należy w Poznaniu odsunąć od władzy, bo PiS w Poznaniu nigdy nie rządził. Mam nadzieję, że nie będzie rządził. My tu mamy raczej, to jest Koalicja Obywatelska, ale to jest grono takich radnych, którzy od wielu lat jakby zasiada w mieście i rządzi tym miastem. I raczej będziemy mówili o tym, co należy w tym mieście zmienić, co należy poprawić, bo niezależnie od tego, która partia rządzi, to taka monopartyjność nie służy w ogóle samorządom, nie służy mieszkańcom. I to, co będzie chyba najważniejsze, to to, żeby ta monopartyjność nigdzie nie zafunkcjonowała, bo ona wypacza wszystko to, co może być dobre i pozytywne.
I to jest taka deklaracja Beaty Urbańskiej, że nie pójdzie głosować na Jacka Śkowiaka, tylko pójdzie zagłosować na przykład na siebie.
Jest taka deklaracja, która mówi o tym, że warto mieć marzenia, warto dopinać swoich tematów i warto mieć swoje postulaty i o nie zawsze walczyć.
Osobno. Panie pośle, wy też jako Prawo i Sprawiedliwość, no na razie ja nie widzę tej mobilizacji na poziomie ogólnopolskim. Nie było jeszcze takiej konwencji samorządowej, tak jak Koalicja Obywatelska. Natomiast macie kandydata na prezydenta Poznania. Mimo wszystko zaskoczenie. Pewnie zapytam też państwa o to nazwisko.
Rzeczywiście konwencji ogólnopolskiej jeszcze nie było, dlatego że właściwa kampania zacznie się w momencie, kiedy będą zarejestrowane listy.
No one jeszcze trwają, to prawda.
Zarejestrowane listy do rad gmin, powiatu, województwa. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało konwencję i prace trwają w całym kraju. Ja mogę powiedzieć, że będą listy Prawa i Sprawiedliwości także w podpoznańskich gminach, za to odpowiadam. Także w tych gminach, gdzie wcześniej list Prawa i Sprawiedliwości nie było. Rzeczywiście tak dużej grupy osób, która kandydowała z naszych list, jeszcze nigdy nie było.
Czyli też jest mobilizacja, tak?
Tylko, że... Nie ma żadnych wątpliwości, że jest olbrzymia mobilizacja.
Oddolna bardziej.
Każdy odpowiada za jakiś inny odcinek. Ja odpowiadam za aglomerację poznańską. Także będzie ponad 250 kandydatów w tych wyborach z ramienia Prawa i Sprawiedliwości tylko w naszej aglomeracji. Ja nie mówię o Poznaniu. Mówię o powiecie poznańskim, głównie o powiecie poznańskim.
Panie poseł, ja wiem, że pani są bliskie sprawy kaliskie. Zaraz o to chwileczkę zapytam. Tym bardziej, że parę dni temu z okładem rozmawiałem z prezydentem Kalisza, Krystianem Kinastowskim. To jest bardzo też specyficzne miasto. Też trochę inna konfiguracja, to co powiedziała Beata Urbańska. To też nie jest Platforma, czy na przykład Platforma Trzecia Droga, Lewica kontra PiS, też zupełnie inny układ. Ale najpierw chwilę o Poznań zapytam. Ja wiem, że to nie jest pani pewnie najbliższa destynacja, no ale Jacka Śkowiaka chyba pani zna. Widzi pani jego prezydenturę. Jak to z boku, z pani perspektywy wygląda? Nie wiem, czy pani zna kandydatów na prezydentów Poznania, które zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość i Trzecia Droga. To jest radny Zbigniew Czerwiński, radny sejmiku zresztą wieloletni i adwokat Przemysław Plewiński. No i to są może nie tak znane nazwiska, ale też dla wtajemniczonych politycznie u nas są. To oczywiście Poznań pod rządami Jacka Śkowiaka. Chętnie panią zapytam o tę ocenę, bo wie pani, w Polsce to tak różnie jest z tym PR-em Poznania.
Tak, oczywiście. Ja oczywiście znam pana prezydenta Jaśkowiaka, będąc wiceprezydentem też na jakimś spotkaniu miałam przyjemność go poznać, ale też ostatnio na Radzie Regionu otrzymałam rekomendację, jest kandydatem koalicji na prezydenta miasta Poznania. To jest inna specyfika, tak jak pan mówi, panie redaktorze, ja się zgadzam, inna specyfika miast mniejszych, były wojewódzkich, bo chcę powiedzieć, że Kalisz był miastem wojewódzkim dzisiaj.
Pamiętamy.
I miastem wojewódzkim jest Poznań. Poznań jest mi też bliski, bo studiowałam w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, więc mogę powiedzieć, że to jest moje drugie miasto w Wielkopolsce. Aczkolwiek jeśli miałabym ocenić rozwój miasta, to jest zupełnie inny obszar, inna formuła funkcjonowania niż właśnie takich miast dużo mniejszych. Ja oceniam to pozytywnie, zdecydowanie pozytywnie.
Cieszę się pani, głównie te remonty w tej chwili są...
Remonty.
Pierwszym skojarzeniem z Poznaniem, myślę.
To o tym mówił też prezydent Trzaskowski na konwencji. No można nic nie robić, że tak powiem, tylko tam powiedzmy takie prowizoryczne remonty czy naprawy jakichś ulic, bardzo niewielkie, i mieć spokój i wtedy nie narażać się faktycznie na krytykę ze strony mieszkańców, albo zrobić konkretne remonty, rewitalizacje, bo to się zawsze wiąże z uciążliwością. To nie ma innej możliwości. Tak się dzieje w wielkich miastach i w mniejszych miastach. Warszawa też przecież, proszę zobaczyć, centrum jest przebudowywane już sporo miesięcy, jak nie i lat, bo przecież w tamtej kadencji też się to zaczęło. No ale ta perspektywa, że miasto będzie wyglądać wreszcie dobrze i tak jak to powinno wyglądać, no daje nadzieję, że to się po pierwsze za chwilę skończy, a po drugie, że będziemy z tym mieli spokój. Ale faktycznie ci, którzy biorą na siebie te obciążenia związane z potężną modernizacją miasta, to są też przecież ogromne środki, które trzeba na ten cel pozyskać, biorą na siebie również to obciążenie związane z krytyką przy zbliżających się wyborach. Jeżeli te remonty nie zakończą się do wyborów, to zazwyczaj też może mieć to swój wpływ na wynik wyborczy.
Pani poseł, czy pani właśnie pochwaliła prezydenta Kinastowskiego? Bo tam też zdaje
nie,
się całkiem spore remonty były, spora rewitalizacja.
Panie redaktorze, bo są dobre remonty i są złe remonty. Dobre remonty są, kiedy remontują politycy z Platformy Obywatelskiej. Nawet jeśli jest fatalnie drogo, efekt estetyczny jest niedobry i remonty się ciągną latami. Natomiast złe remonty są wtedy, kiedy niezależnie od okoliczności robi to jakaś konkurencja polityczna wobec Platformy Obywatelskiej.
Czyli ja myślę, że mieszkańcom nie przeszkadzały same remonty, tylko to, jak one są prowadzone, jak długo, uciążliwość, czasami brak takiej informacji zwrotnej czy komunikowania mieszkańcom, co kiedy będzie remontowane. I to była chyba ta największa taka, to jest to, co się mieszkańcom nie podoba. Na pewno będziemy mówić podsumowując te ostatnie lata o tramwaju na Naramowicy, ale jak sięgam pamięcią, to kiedy ja pierwszy raz startowałam, ubiegałam się o mandat radnej w 2006 roku, to my już wtedy mówiliśmy o tym, że ten tramwaj na Naramowicy jest potrzebny i jeśli po 20 latach dopiero jest wybudowana i to pierwszy element, to znaczy, że my taki krótki odcinek budowaliśmy 20 lat. I trzeba na to zwrócić uwagę.
W Poznaniu sytuacja jest szczególna. Po pierwsze dlatego, że mamy najgorszego prezydenta miasta od 30, przynajmniej do 89 roku, a niektórzy uważają, że od czasu, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918-19 roku, od czasu powstania wielkopolskiego. No bo nic nie idzie tak, jak powinno. I z tym zgadzają się właściwie wszyscy poznaniacy. I także poza anteną nawet istotna część działaczy Platformy Obywatelskiej. Bardzo krytycznie ocenia prezydentury Jacka Leśkowiaka. A jednocześnie czasami ludzie zwracają uwagę na to, jak gdyby istniało jakieś ponadpartyjne porozumienie, żeby Jacek Leśkowiak był dożywotnie prezydentem Poznania. To rzeczywiście jest dziwne.
Pani poseł, ja proszę bardzo.
To zawsze jest takie, przepraszam, pozwolę sobie skomentować słowa pana posła, że nic nie idzie tak jak trzeba, a prezydent wygrywa wybory. No, tak działa demokracja, czyli widocznie jednak mieszkańcy akceptują tę prezydenturę.
Ja pozwolę sobie też państwa wdrożyć trochę w sytuację, bo ja się w Kalisz wgryzałem też z racji takiej, trochę podróżuję w ogóle w czasie teraz wyborów po różnych miastach. Między innymi niedawno byłem w Gnieźnie, tam w ogóle trzęsienie ziemi politycznym, bo prezydent powiedział, że chociaż mógł, że nie będzie na kolejną kadencję kandydował Tomasz Budasz. No i się trochę posypała sytuacja, dlatego że no, już Lewica zdążyła go na przykład poprzeć, ale będzie jego zastępca namaszczony. Zobaczymy, jak mu pójdzie w wyborach. Do Kalisza wracam. Dwa remonty. Krótki remont, mimo wszystko rynku kaliskiego, to potrwało dosyć szybko. Zdaje się, że prezydent Kinastowski sobie poradził z tymi też wykopaliskami, że tak powiem, które były możliwe. W Poznaniu to o wiele dłużej trwało. Tych artefaktów bardzo dużo odkopano. Ja nie wiem, czy można dwa różnej wielkości miasta zestawiać, ale mam wrażenie, że Kalisz trochę lepiej sobie z tymi remontami radzi. To, o czym tutaj też Beata Urbańska mówi, że w Poznaniu może bardziej tempo i sposób tych prac budził wątpliwości, chociaż niewątpliwie też i tu się sporo dzieje.
Ja nie wiem, o czym mówił, nie słuchałam tej rozmowy, co tam naopowiadał pan prezydent tutaj panu na ucho, panie redaktorze, ale powiem tak, ten remont trwał praktycznie całą kadencję, bo słyszeliśmy o remoncie głównego rynku bardzo, bardzo długi czas, środki ogromne na ten cel przeznaczone i ostatecznie wyszła tak zwana betonaza, czyli położenie nowych płyt, faktycznie
jakie
nowych
te
płyt.
Miasta są podobne do siebie.
No, ale to wygląda potwornie. To znaczy ja takiej formuły architektonicznej absolutnie nie akceptuję, ale to już nawet moje zdanie niekoniecznie musi być tak bardzo ważne, ale wsłuchuję się w głos mieszkańców, kiedy przyjdą upały, bo ten remont jest niedawno zakończony, na jesieni, jeżeli przyjdzie, a wiemy, że takie temperatury mogą być w naszym mieście, to obawiam się, że nikt już kompletnie na główny rynek nie dotrze, choć i tak już są tak opustoszałe te miejsca, jeśli chodzi o sklepy, różnego rodzaju miejsca, takie użyteczności publicznej, które powinny żyć.
Pani mówi o Poznaniu?
O Placu Kolegiackim.
Niestety
o Poznaniu
mówię
czy o rynku głównym?
O moim Kaliszu rodzinnym. Z przykrością na to patrzę, bo chciałabym bardzo, żeby takie miasta, które mają...
Pół miliona poznaniaków, pani ją doskonale rozumie.
Najstarsze miasto w Polsce i naprawdę potencjał, który można byłoby wykorzystać, dzisiaj absolutnie nie jest wykorzystany. I pan prezydent oczywiście chwali się, opowiada tam o różnych rzeczach, ale ważnych inwestycji w mieście nie było. Już nie wspomnę o obwodnicy miasta Kalisza. Zmarnowane 8 lat rządów PiS-u, bo nic nie zrobiono w tej sprawie.
Robi się ciekawie.
Teraz pani mówi o północno-wschodniej obwodnicy Poznania, którą buduje od wielu lat już Jan Grabkowski.
I również, no wy żeście rządzili 8 lat.
No ale to była jego inwestycja, to on ją projektował, on ją postulował.
Coś takiego jest po prostu w prezydentach miast i Kalisza i chyba Poznania, że mają słabość do betonozy, do betonu i do niedobrze prowadzonych inwestycji. Może czas rzeczywiście na lewicę i spróbujemy tutaj.
Kandydata, pani Beato, mamy kandydata Koalicji Obywatelskiej, dziekana Wydziału UAM w Kaliszu, pana profesora Piotra Uszczykiewicza, którego serdecznie pozdrawiam oczywiście, ale poparła Lewica naszego kandydata, także tutaj...
To jest też kandydat Lewicy, jak
to
rozumiem.
To jest
w tej sytuacji. Proszę państwa, to jest bardzo ciekawe, bo też z drugiej strony tu mamy profesora Uszczykiewicza, z drugiej strony architekta, bo przecież Krystian Kinastowski jest architektem. Bardzo ciekawe te konfiguracje są, ale bardzo się cieszę, że tak nam się udało porozmawiać, proszę państwa. Bo dawno nie zobaczyłem, jak tak naprawdę podobne problemy mają włodarze polskich miast. A jeszcze od siebie dodam, że w Krakowie na przykład do niedawna dyrektorka Wydziału Urbanistyki, pani Elżbieta, nie pomnę nazwiska, a to nie jest ważne, dlatego że była nazywana żelbetą. Także no... widocznie jest coś w tym naszym takim stylu rewitalizacji, który troszkę chyba wymagałby osobnej rozmowy. To jest, proszę Państwa, na osobną rozmowę. Karty są w grze. Myślę, że jeszcze o tym nieraz będziemy rozmawiali. Czekamy na kandydatkę. Kandydata, kandydatkę. Umówmy się. Lewicy w wyborach prezydenckich. To będzie ciekawe. Prawo i Sprawiedliwość też na razie nie ma kandydata w Kaliszu, panie pośle, jeśli się dobrze orientuję.
To także nie jest ten, za który odpowiadam.
Myślę, nie, ja pana nie winię, tutaj nie będę.
Myślę, że w najbliższych dniach opinia publiczna pozna naszego kandydata w Kaliszu.
Dobrze.
I w innych wielkopolskich miastach.
To teraz temat, który połączył chyba wielu polityków, mam nadzieję, wielkopolskich, jeśli nie wszystkich, temat powstania wielkopolskiego w nowej podstawie programowej, która jest do dzisiaj konsultowana. Są takie prekonsultacje, można wejść na stronę menu. Chodzi o to, że ta podstawa miała być uszczuplona o 20%. Myślę o przede wszystkim historii języku polskim. To są takie treści, które, bo pewnie z innych przedmiotów, no to raczej by się znaleźli admiratorzy takiego cięcia, jak się da. Te dwa przedmioty budzą spory. Jeśli chodzi o historię, no to jest ten wątek powstania wielkopolskiego, które miało pierwotnie, według pierwszych doniesień, w ogóle zniknąć z podstawy programowej. Nie zniknie zupełnie, ma być połączone z innymi powstaniami, zwycięskim powstaniem śląskim, z plebiscytami. Pytanie, czy państwo jesteście spokojni o to, że my jako Wielkopolanie będziemy mieli powstanie wielkopolskie tak zaprezentowane w szkole, jak na to zasługuje. Bartłomiej Wróblewski.
Szanowni Państwo, myślę, że mamy dwie tutaj istotne sprawy, od siebie jednak niezależne. Pierwsza to to, co robi nowa liberalno-lewicowa koalicja w edukacji, a inną rzeczą jest kwestia powstania wielkopolskiego. I najpierw zacznę od tej rzeczy, która jest bardziej ogólna, a później przejdę do tej, w której akurat jako Wielkopolanie mamy chyba podobne zdanie. Niestety ta bardzo zideologizowana nowa władza dokonuje olbrzymiego takiego zideologizowania szkoły. To jest początek, który widzimy. Z programów szkolnych wypadają bardzo ważne wątki historyczne, jak, nie wiem, jak pomoc Żydom w czasie wojny przez Polaków, jak powstanie wspomniane wielkopolskie, jak Żegota właśnie, czyli organizacja, która pomogła, jak powojenna antykomunistyczna, powojenne antykomunistyczne powstanie, nie będzie już Pileckiego. Jeśli chodzi o język polski, to wylatuje i Mickiewicz, i Żeromski, i Pieśni nad Pieśniami, i Jan Paweł II. Czyli można powiedzieć, dochodzi do wycięcia bardzo wielu treści, bez której młodzi ludzie nie będą znali dobrze polskiego kodu kulturowego. I to wszystko odbywa się w takim, według takiego ideologicznego, liberalno-lewicowego klucza. To, co się nie podoba liberałom i lewicy, ma z tych programów wylecieć przy okazji, pod pretekstem odchudzania programów. I to jest jedna ogólna uwaga. Zresztą taki jest nawet komentarz wicenaczelnego Rzeczpospolitej teraz z weekendu, że Lewica obiecywała dwie rzeczy, że nie będzie już Prawa i Sprawiedliwości w Ministerstwie Edukacji i nie będzie ideologii. I jednej z nich nie dotrzymała, właśnie tej dotyczącej ideologii, bo tej ideologii jest więcej niż było kiedykolwiek wcześniej. I druga rzecz, to jest gorzka konstatacja, że mimo wszystkich działań, które podejmowaliśmy, po części wspólnie, jak z naszej z inicjatywy naszego środowiska, no ale wspólnie też postulowane święto powstania wielkopolskiego, ogólnopolskie, to wracają pomysły, aby usunąć powstanie wielkopolskie jako wydarzenie regionalne. I to jest gorzka konstatacja. Mieliśmy w zeszłym tygodniu także wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe muzeum i mimo tego, że jest taka sytuacja, że wszyscy powinniśmy wspólnie działać, nie zostali zaproszeni tak naprawdę parlamentarzyści na wmurowanie kamienia węgielnego. Wszystko odbywało się w ramach jednej partii, Platformy Obywatelskiej, marszałek województwa. Z przykrością to muszę powiedzieć i Jacek Jaśkowiak, Jan Grabkowski, no czyli właściwie tylko politycy jednego stronnictwa. Był tam też Waldemar Witkowski z Lewicy, nie został przywitany. I wszystkie takie wydarzenia powodują, że właściwie staje się Powstanie Wielkopolskie wydarzeniem, które zostało je zawłaszczane przez jedno środowisko polityczne. I to jest bardzo nie w porządku. Dodatkowo to Powstanie Wielkopolskie, jak uczestniczymy w tych corocznych obchodach, to nie wiadomo przeciwko komu wybuchło. Bo słowo Niemiec Prusak to się właściwie tam nie pojawia. Treść powstania zostaje zideologizowana. No bo przecież o co walczyli powstańcy? O to, żeby dzieci w szkołach uczyły się religii po polsku. A ci, którzy dzisiaj chcą mieć monopol na pamięć o powstaniu, chcą, żeby religia ze szkół wyszła. Więc widzimy tu wiele takich elementów, które to w Wielkopolsce musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, które powodują, że my to nasze powstanie, które powinno nas wszystkich łączyć, sami prowincjonalizujemy, dlatego, że w tej grze politycznej każda kolejna uroczystość, każda kolejna rocznica jest okazją, żeby resztę zwolenników innych formacji, ludzi o innych poglądach, chcieli zepnąć na margines, żeby o nich nie było ani słowa.
Sporo tych rzeczy. Pani poseł, to może od pani rozpoczniemy. Pan poseł Wróblewski otworzył bardzo dużo frontów. Bardzo proszę w takim razie.
Ja też chyba otworzę trochę frontów, takich pozytywnych.
Tak się
domyślałem. Sporo się dzieje w edukacji. Zacznę od tych 30-procentowych podwyżek dla nauczycieli, na które to środowisko czekało przecież wiele lat. Odchudzenie podstawy programowej, zmiany w kuratoriach oświaty, szkoła bez indoktrynacji, HIT, który będzie na pewno nie w takiej formule obowiązywał jak dzisiaj, mniej religii w szkołach, a na pewno nie ocena z religii kwalifikowana do średniej ocen. No i to, co powiedziałam, myślę, że warto powtórzyć, szkoła bez indoktrynacji, a wszystko to oczywiście poprzedzone prekonsultacjami, bo pani minister mówiła bardzo dokładnie, bardzo wyraźnie, wielokrotnie o tym, że jakakolwiek zmiana, która dokona się w oświacie, będzie skonsultowana ze środowiskami, zarówno mówimy o nauczycielach, pedagogach, mówimy oczywiście o środowisku również rodziców, bo przecież to jest też wszystko ważne, ekspertów i fachowców, którzy w tym obszarze działają, bo edukacja wiadomo, jest niezwykle istotna i ważna dla naszego funkcjonowania naszego państwa. Ja tutaj absolutnie się zgadzam, to edukacja jest istotna i edukacja naszych dzieci to jest tak naprawdę nasza przyszłość. W związku z tym my musimy na to mieć wpływ, ale wpływ taki, żeby z fachowcami skonsultować dalsze funkcjonowanie, a nie tak, jak było do tej pory. Wiemy, że była szkoła upolityczniona, indoktrynacja, szczególnie mówimy oczywiście o takim prawicowym zarzewie wręcz, bo to, co mówił pan minister Czarnek, to się wszystkim nam obiło o uszy i budziło wręcz strach wśród dzieci, młodzieży i wśród nas wszystkich polityków po tej drugiej stronie sceny politycznej.
Zaraz do tego wrócimy jeszcze, do tych niektórych myśli, które poseł Wróblewski wygłosił. Beata Urbańska.
Rzeczywiście potrzebna jest szkoła nowoczesna, która zupełnie inaczej funkcjonuje. Ja to mówię nie tylko jako polityczka, ale też jako rodzic. Mam dwójkę dzieci w szkole podstawowej i wiem, jak bardzo ta podstawa programowa, jak bardzo ten materiał jest przeładowany. I ta dyskusja dzisiaj nie jest o tym, czy o ideologizacji szkoły, ale przede wszystkim o tej podstawie programowej, o uczniach, o wyzwaniach, jakie czekają młode osoby, które później wejdą na rynek pracy. My nie powinniśmy mówić o tym, jak ma wyglądać ta nauka, o tym, że mają być suche fakty, że ma być takie przyswajanie wiedzy pamięciowej, ale powinniśmy mówić o szkole, która uczy określonych umiejętności, która uczy poruszania się później na rynku pracy. I myślę, że tego bardzo brakuje. Tak naprawdę te 9 lat, czyli szkoła podstawowa i gimnazjum, to jest program, który został jakby włożony w ośmioklasową podstawę szkoły podstawowej. I dzisiaj rzeczywiście te podręczniki, one są mocno przeładowane faktami.
Ja też jestem rodzicem, też dwójka dzieci zmaga się w liceum z podstawą programową, ale mimo wszystko to pytanie trochę od posła Wróblewskiego ukradnę sobie, dotyczące właśnie części cięć na przykład. No, pan poseł zwrócił uwagę na część rzeczy, ja zwrócę na takie bardziej uniwersalne. Na przykład nie będzie Szekspira, nie będzie Czesława Miłosza, nie będzie Kazimiera Iłakowiczówny. Partia Razem, która w pakiecie...
Ale za to będzie literatura feministyczna, najnowsza.
Co będzie, nie wiem. Wiem, czego... co teoretycznie jest...
To są dopiero konsultacje, tak. Czyli to są takie w zasadzie prekonsultacje. I my też na pewno będziemy mieli swoje postulaty, bo też nie z wszystkim możemy się zgodzić. Na pewno część tego materiału zostanie jakby zmniejszona, dlatego że tego, że on jest rzeczywiście przeładowany.
No,
czy muszą
jest,
być,
jest,
my
jest
jako Lewica też mówiliśmy, czy muszą być dwie religie. Wolelibyśmy, żeby ta religia była poza szkołą, żeby była na przykład jedna godzina religii, a nie dwie.
Ja powiem
i
inaczej, ja bym był na przykład za dyskusją taką. Czy Konrad Wallenrod, czy pan Tadeusz, na przykład, jeżeli mówimy
ale
o Mickiewiczu.
Też warto tutaj pytać...
Ale czy w ogóle brak Mickiewicza? Tu bym się już
ja też i tutaj zgadzam się z panem, panie redaktorze, natomiast też dzisiejsza młodzież zupełnie inaczej jakby czyta te teksty. Niestety mają coraz większy problem jakby z przyswajaniem tych tekstów. Lektury, których ja, które my prosto czytaliśmy, jak chociażby Szatan z siódmej klasy. Dzisiaj uczniowie, no trudniej im się czyta w ogóle ten język. I może warto też wtedy...
Jedna z moich ulubionych lektur, dzisiaj
moja
się trudno
też, a dzisiaj się ją trudno czyta. Ja tego nie mogę zrozumieć. Kiedy ja się uczyłam, Quo Vadis było nieobowiązkowe, ale to była lektura dodatkowa i ją czytałam. Dzisiaj to wygląda inaczej.
Proszę Państwa, mało czasu. Chwilę o tym Powstaniu Wielkopolskim chciałbym, bo rozmawiałem z posłanką Katarzyną Kierzek-Koperską. Ona mówiła, że ten obszar będzie przeniesiony z powstania dotyczący odzyskiwania niepodległości w jeden dział. I to jest moja trochę obawa, czy ten dział nie będzie zbyt mały, bo jak to się wszystko ze sobą skomasuje, ma się nazywać kształtowanie granic Polski po odzyskaniu niepodległości. I z tego, co wiem, na przykład nie ma tam być genezy powstania albo 20 roku dotyczącego powstania, w tym sensie oddziałów powstańczych, które pomogły wtedy odeprzeć szturm bolszewików. No i pytanie, czy to, jakby to okrojenie nie jest za duże i czy państwo chcecie w tej sprawie naciskać jakoś, dlatego że teraz się we mnie odzywa Wielkopolanin, a dopiero potem dziennikarz.
Patriotyzm lokalny.
Tak, tak,
i to
pani
chyba
poseł.
Wszyscy się zgodzimy, my na pewno będziemy na i też już postulowaliśmy tak, żeby to Powstanie Wielkopolskie było, żeby się o nim uczyć, o tym zwycięskim.
Ma być stanowisko oficjalne Lewicy w tej sprawie.
I to lokalne będzie. Nasze, poznańskie już jest, ale lobbujemy dalej. I myślę, że tutaj chyba wszyscy będziemy mówili jednym głosem, będzie nam zależało na Powstaniu Wielkopolskim.
No tak, ale jeśli tak, no to trzeba się zastanowić, czy ten kierunek w postaci likwidacji, rezygnacji z 20% treści, na przykład jeśli chodzi o historię, jest do utrzymania, no bo siłą rzeczy, jak zakłada się, że 20% wycinamy, to albo wycinamy Napoleona, albo wycinamy Powstanie Wielkopolskie. No albo się musimy pogodzić, że taka jest historia i że nie należy rezygnować z istotnej części wiedzy historycznej, którą przekazujemy młodemu pokoleniu. To samo dotyczy literatury, języka polskiego. Myślę,